Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
O dbaniu o cztery aspekty: życie duchowe, studia, życie wspólnotowe i działalność apostolską przypominał dziś papież kandydatom do kapłaństwa z Sewilli. Ojciec Święty potwierdził naszą misję w Kościele i świecie. Tak podsumowuje audiencję, jakiej Franciszek udzielił Papieskiemu Komitetowi Nauk Historycznych ojciec Marek Inglot. Powiedzieć, że to, co przeżywa Ukraina, jest nieludzkie, to nie powiedzieć nic, mówi biskup pomocniczy Egzarchatu Donieckiego Maksym Riabucha. 20 kwietnia wita Państwa ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszam na serwis informacyjny. Otóż upodobnienia się do Jezusa, dobrego pasterza, trzeba odbywać poprzez dbanie o cztery aspekty: życie duchowe, studia, życie wspólnotowe i działalność apostolską, przypominał dziś papież na spotkaniu z seminarzystami z hiszpańskiej Sewilli. Chciałbym podkreślić postać jednego z wielu świętych pasterzy, których ziemia andaluzyjska miała na przestrzeni dziejów, błogosławionego kardynała Marcelo Spinola y Maestre, zaznaczał dalej ojciec święty.
Ten błogosławiony nauczyciel kapłanów mawiał: cnota i nauka to dwie rzeczy, jakich przede wszystkim należy uczyć aspirantów do kapłaństwa. Ponieważ nauka bez cnoty nadyma i nie buduje, a cnota bez nauki buduje, ale nie poucza. Oznacza to, jak powiedzieliśmy, że wszystko w kapłanie, modlitwa, studium, braterstwo, misja musi być zjednoczone.
Cały gmach chrześcijaństwa, jego doktryna, moralność i kult opiera się ostatecznie na świadectwie. Dlatego Kościół jest zainteresowany poszukiwaniem i potwierdzeniem prawdy historycznej, przypomniał Franciszek na audiencji dla Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych.
Kościół kroczy przez dzieje u boku ludzi wszystkich czasów. Pragnie ożywiać łagodnym i odważnym świadectwem Ewangelii serce każdej kultury, by w ten sposób wspólnie budować cywilizację spotkania. W odróżnieniu od tego pokusa indywidualistycznej autoreferencyjności i ideologicznej afirmacji własnego punktu widzenia podsycają antycywilizację konfrontacji. Cywilizacja spotkania i antycywilizacja konfrontacji. Inciviltà dello scontro.
Ta audiencja miała szczególny charakter, gdyż Ojciec Święty potwierdził naszą misję w Kościele i świecie oraz zachęcił do pomnożenia wysiłków w ramach naszych kompetencji w celu promowania dialogu między kulturami i religiami, dialogu prowadzącego do cywilizacji spotkania, mówi ojciec Marek Inglot, przewodniczący Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych, po dzisiejszym spotkaniu z Franciszkiem. Podkreśla, że przeżycie w taki sposób 70-lecia instytucji to ważne doświadczenie.
W roku 70-lecia Papieski Komitet liczy 28 członków pochodzących z 13 krajów, 3 kontynentów. Spotkanie stanowiło dobrą okazję do podsumowań i wyznaczania kierunków działalności na przyszłość. Ojciec Święty potwierdził nas w tej naszej misji.
Powiedzieć, że to, co przeżywa Ukraina, jest nieludzkie, to nie powiedzieć nic. Dochodzi tu do wydarzeń, wobec których nie znajduje słów, by je opowiedzieć, mówi biskup pomocniczy Egzarchatu Donieckiego Maksym Riabucha. Jak zaznacza, tam, gdzie przechodzą Rosjanie, górę bierze śmierć, jak na przykład w Bachmucie, który dziś jest stosem ruin.
Duchowny wyznaje, że szczególnie martwi go zakaz dostępu organizacji charytatywnych do obszaru w odległości 20 kilometrów od frontu. To oznacza, że są miasta pozostające poza strefą pomocy, zaznacza biskup Riabucha. On sam często dociera z pomocą do osób starszych lub chorych, które zostały w swych domach, pomimo tego, że niedaleko przebiega linia frontu. Wspomaga także żołnierzy. Oni podjęli decyzję, by bronić godności ludzkiej na swojej ziemi, podkreśla hierarcha, przypominając, że ci obrońcy są także ojcami, synami i braćmi.
Psalmy to modlitwa, która ma uruchomić nasze serca, mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim autor poczytnych książek, kapłan i kapucyn, doktor psychologii, brat Piotr Kwiatek. Podczas 29. targów wydawców katolickich w Warszawie naszemu reporterowi Tomaszowi Zielenkiewiczowi opowiedział o książce Psalmoterapia.
Ojcze, ojciec w książce cytuje kardynała Martiniego. Czy dziś nadal potrafimy modlić się słowami psalmów? Jaka jest odpowiedź ojca na to pytanie?
Przede wszystkim pytanie jest bardzo aktualne i można sobie je zadać i próbować w końcu odpowiedzieć. I myślę, że mamy duży problem, trudność spotkania się z tą literaturą. I nie tylko ze względu na to, że to są teksty archaiczne, które powstały niektóre ponad 2000 lat temu, są poezją hebrajską, ale tak naprawdę brakuje nam wciąż takiego wprowadzenia, że te psalmy uczą nas modlitwy, naszą egzystencją, naszym życiem. I to jest coś rewelacyjnego, żeby odkryć, że nie chodzi nawet, żeby powtarzać, recytować coś, co było kiedyś napisane przez kogoś, ale te teksty mają pomóc właśnie uruchomić moje serce do modlitwy, bo nawet Pan Jezus powiedział, że ten lud czci mnie wargami, lecz swoim sercem jest daleko ode mnie. I myślę, że psalmy to jest modlitwa, która ma uruchomić serce. Kiedy podczas modlitwy uruchomimy swoje serce, to się uruchomi nasze życie, nasze myślenie, nasze oczy, nasz sposób przeżywania świata i problemów, które przeżywamy w tym świecie. Więc te psalmy to jest to zaproszenie, żeby ta modlitwa była całym swoim życiem, egzystencją. Dlatego mamy psalmy choćby lamentacyjne, 1/3 psalmów, to są te psalmy, które psalmista wyraża żal, smutek, zawód, nawet takie frustracje ukierunkowano do Pana Boga. Ale właśnie te psalmy uczą tej postawy taki autentyzmu, że ja przed Panem Bogiem jestem prawdziwy sobą, czyli nie w jakiś sposób, że niedzielnie ubieram garnitur i dialoguję z Panem Bogiem tylko w momencie sakrum, w momencie pacierz, kiedy odmawiam, czy w niedzielę idę do kościoła. Nie. Psalmista się modli 24 godziny na dobę tym wszystkim, co przeżywa, więc nie dzieli świata na sakrum, profanum, tylko wszystko jest przeżywane w kontekście Boga, czyli sakrum. I myślę, że to jest duże pytanie kardynała biblisty włoskiego, które jest wciąż aktualne i warto zadać sobie pytanie, byśmy mogli te pytanie nawet bardziej upowszechnić, czy ja potrafię się dzisiaj modlić, bo nie chodzi o to, czy ja odmawiam modlitwę albo pacierz, tylko czy modlitwa się komunikuje z moim życiem, czy kiedy ja w życiu duchowym potrafię rzeczywiście tego Pana Boga przeżywać w swojej codzienności, czy potrafię zaprosić Boga do swojej codzienności. I to są pytania wciąż aktualne bardzo.
Nie zdradzę tajemnicy spowiedzi, bo pewnie takie przykłady i takie doświadczenia jak ja ma bardzo wielu innych wiernych naszego rzymskokatolickiego kościoła, że podczas spowiedzi, zadając pokutę, mówi: pomódl się psalmem tym i tym. Wtedy otwiera się ten psalm. Jest taka ciekawość, kiedy jest to celowo dla nas zlecone do odmówienia, to wtedy zaczyna się ta przygoda z psalmoterapią, taką na co dzień przez każdego ze spowiedników nam dawaną.
Tak, rzeczywiście mamy 150 psalmów, to są bardzo różne teksty, niektóre mogą trafiać bardzo mocno bezpośrednio do nas, czy w kontekście konfesji, spowiedzi, prawda, czy w kontekście nawet kiedy otwieramy Pismo Święte, te psalmy poruszają rzeczywiście doświadczenie, ukazują doświadczenie człowieka, które jest też naszym doświadczeniem. Można powiedzieć, że nie ma nic obcego w psalmach, co nie ma w naszym życiu. I otwierając Księgę Psalmów, często patrzymy, że to jest pewny aspekt naszego życia, doświadczenie. Mamy takie psalmy, które dobrze znamy, jak psalm 23, Pan jest pasterzem moim, nie brak mi niczego, ale kiedy zaczynamy modlić się psalmami, odkrywamy, że wiele innych tekstów, mniej znanych, być może mniej cytowanych nawet w kościele na liturgii, okazuje się, że dotykają naszego serca, poruszają nasz element pewnego doświadczenia, które przeżywamy. I w tym kontekście można powiedzieć, że ta księga jest bardzo pojemna, bo opisuje całe nasze doświadczenie i rzeczywiście, jeśli ktoś daje nam jakąś pokutę, jakiś dany psalm, to może bardzo to być w takiej korelacji z naszym życiem, możemy się w nim odnajdywać. Na przykład psalm 27, który się zaczyna: Pan moim światłem i zbawieniem moim, nie brak mi niczego. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogoś miałbym się lękać, przed kim miałbym czuć trwogę. Kiedy zaczynamy się modlić tym psalmem i człowiek, który doświadcza dzisiaj lęków, niepewności, widzi, że nie wie, co będzie jutro, to nagle ten psalm może być taki terapeutyczny, może dawać otuchę, dawać siłę, dawać inną perspektywę. I dla nas ludzi wierzących bardzo ważne jest to, żeby się mentalizowali się Słowem Bożym, czyli nie mentalizowali się tylko telewizją, czy powiedzmy w social media, co jest, czy w internecie, ale potrafili sięgać do źródła Słowa Bożego, bo Księga Psalmów to jest Słowo również natchnione, jedyna księga, która w Piśmie Świętym składa się w całości z modlitw i ta księga uczy nas modlitwy, czyli zanurzania naszego życia, choćby nawet związanego z lękiem, niepokojem, w tym doświadczeniu modlitwy, że widzimy, że nie jesteśmy sami, że Pan Bóg jest nad naszą historią życia, że Panu Bogu nic pod rąk się nie wyrywa, że Pan Bóg w swojej mądrości ten świat stworzył, nim się opiekuje, posyła swojego Syna, posyła Ducha Świętego, jest po prostu obecny z nami, jest bliski. W tym psalmie 27, wrócę do niego, jest takie zdanie: choćby ojciec i matka mnie opuścili, to ja cię nie opuszczę. I więc te teksty uczą nas naprawdę spojrzenia na nasze życie szerzej w pryzmacie wiary. I dla ludzi wierzących dzisiaj to jest dobra nowina, potrzebujemy tego źródła, abyśmy w tym kontekście też przeżywali naszą codzienność. Ale tak, absolutnie psalmy są wielkie i takie, byśmy powiedzieli, dialogu z naszym życiem, często pokazują coś, co przeżywamy i są takim receptą, lekarstwem na coś, co w naszym życiu no, może być zaburzone, może być trudne. Psalmy mogą uczyć nas na przykład przebaczenia, pojednania się z kimś. Psalm 103 na przykład o miłosierdziu Bożym, który pięknie pokazuje Boże miłosierdzie. Niektórzy mówią, że przed Ewangelią ten psalm zapowiada naprawdę Chrystusa, zapowiada dobrą nowinę. W tym psalmie 103 mamy taki tekst, jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko Bóg odsuwa od nas nasze grzechy. Więc psalm, który przepięknie opisuje miłość Pana Boga do nas i można powiedzieć Stary Testament, a jednak są zapowiedzi związane z Nowym Testamentem, z Chrystusem. No i poza tym bardzo ciekawa rzecz, że w psalmach w ogóle można widzieć Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Ojcowie Kościoła, jak święty Augustyn, który pisał komentarze do psalmów, to można powiedzieć, że w każdym psalmie widział też Jezusa. I dla nas, ludzi współczesnych, o mentalności Nowego Testamentu, ważne jest to, żebyśmy czytali psalmy w kontekście właśnie Chrystusa zmartwychwstałego, czyli w aspekcie paschalnym. Czyli jeśli ja czytam tekst, który mówi o nadziei, to dla mnie nadzieją nie jest już zapowiedź Chrystusa, ale fakt spełnienia, że Chrystus zmartwychwstał, Chrystus żyjący. Więc to jest inny punkt w ogóle odniesienia dla ludzi nowotestamentalnych, co jest źródłem nadziei. To już nie jest oczekiwanie Mesjasz, ale spotkanie się ze zmartwychwstałym. Więc bardzo to jest ciekawy, zupełnie inny pryzmat czytania psalmów, bo my czytamy inaczej niż Żydzi, niż ludzie Starego Testamentu i czytamy w kontekście zupełnie innych aktualizacji pewnej zapowiedzi nadziei i zmartwychwstania.
Ojcze, w dzisiejszych czasach mamy wszędzie mnóstwo ofert różnego rodzaju kursów. Czy jesteś wystarczająco dobry w tym i w tym i w tym? Wręcz jesteśmy tym bombardowani. Ojciec pisze w książce: w modlitwie psalmami chodzi o rozwój wiary i wejście w głębie duchowości. Więc czasem może się okazać w życiu człowieka, że rozwijamy różne talenty, rozwijamy się zawodowo, chodzimy na kursy, a tej głębi w duchowości nie rozwijamy.
Tak, to prawda, bo żyjemy w świecie bardzo wielu różnych kolorowych propozycji. Ja często używam takiego słowa, że jesteśmy przebodźcowani dzisiaj. Dlaczego Księga Psalmów? Dlatego, że nie ma lepszego podręcznika od duchowości jak Księga Psalmów. Jeśli my chcemy dzisiaj się uczyć tej modlitwy czy duchowości, to warto właśnie czytać te psalmy i zobaczyć, jak ci ludzie przeżywają swoją duchowość, bo w tej księdze, w tych modlitwach widzimy ludzi wierzących, ludzi dialogujących z Panem Bogiem. To jest właśnie fenomen, że ci ludzie przeżywają na przykład jakąś złość, frustrację, są tak zwane psalmy złorzeczące, ale widzimy, że oni to przeżywają w relacji do Pana Boga. I tego się możemy dzisiaj uczyć w duchowości, żeby duchowość nie była oderwana od życia, tylko ja się modlę, kiedy przeżywam frustrację albo złość, irytację, jadę samochodem, ktoś mi zajechał drogę, chce mi się coś powiedzieć, jakieś słowo, to jest w tym momencie psalmista, by właśnie modlił się i tą sytuację zanosił do Pana Boga. Więc w tym kontekście myślę, wydaje, że jest wiele propozycji i potrzeba wybierać to, co rzeczywiście będzie kształtowało ten wymiar duchowy. Chodzi o to, żeby w codzienności przez tą duchowość natchnienia Ducha Świętego iść za tymi natchnieniami, przeżywać duchowość.
Dziękuję bardzo, Ojcze, za rozmowę.
Pięknie dziękuję za zaproszenie i za dialog.
Jan Paweł II. Teologia ciała.
Nel dire che il segno del matrimonio come sacramento.
Kiedy mówimy, że znak małżeństwa jako sakramentu Kościoła kształtuje się na gruncie mowy ciała, posługujemy się przenośnią. Ciała oblubieńców będą przemawiały za każdego z nich i od każdego, prowadząc właściwy dla ich powołania dialog małżeński w oparciu o odczytaną w swoim czasie i odczytywaną stale na nowo mowę ciała. Małżonkowie powołani są do tego, ażeby poprzez całe swoje postępowanie i zachowanie, poprzez działania i gesty miłości, stawali się autorami takich znaczeń mowy ciała, z których buduje się miłość, wierność, uczciwość małżeńska oraz ta jedność, która pozostaje nierozerwalna aż do śmierci. Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Vatican News, w YouTube oraz głównych platformach podcastowych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.